Moim gościem jest Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Coraz goręcej nie tylko za oknami, ale i w polityce. Czy kolejne propozycje rządu zwane piątką Morawieckiego to kolejna próba zachęcenia wyborców do popierania polityki Prawa i Sprawiedliwości, a w konsekwencji sukcesu najpierw w wyborach samorządowych, a później parlamentarnych?
To nie jest próba zachęcenia, tylko to jest przedstawienie planu rządu pana premiera na najbliższe dwa lata. Minęła nam połowa kadencji. W sobotę mieliśmy konwencję, na której rząd przedstawił dokonania w czasie dwóch lat i przedstawił swoje propozycje, nawet nie propozycje, tylko plan, który będzie realizowany przez kolejne dwa lata. No, jest to oczywiście plan dla Polaków i tutaj chodzi o to, że konsekwentnie rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje zapowiedziane w trakcie kampanii wyborczej zadania takie, ażeby wzmocnić Polskę, wzmocnić rodzinę, odbudować polski przemysł tak, żebyśmy mieli pracę, a przede wszystkim, żeby z tego powodu również można było rozwijać te programy socjalne, o których również mówiła pani premier Beata Szydło na naszej konwencji.
A podczas konwencji, kiedy nastąpiło podsumowanie pierwszych dwóch lat rządów i działań Prawa i Sprawiedliwości, mówiło się tylko o sukcesach, czy również o ewentualnych porażkach?
To wszyscy mogli to obserwować. Rząd mówił przede wszystkim o tym, co udało się zrobić, ale ma się czym pochwalić, bo sytuacja gospodarcza Polski jest niezwykle korzystna, niezwykle pozytywna i rokująca nadzieję, że ta nasza gospodarka będzie się dynamicznie rozwijać. Rozwiązania rządu, o których wydaje mi się, że za mało się mówi, to są naprawdę imponujące. Choćby taki przykład, że pan premier Morawiecki podał dochody z podatku CIT, czyli tego, który płacą przedsiębiorcy. Rząd w 2016 roku obniżył podatek CIT z 19 do 15% i proszę sobie wyobrazić, że w roku, pomimo obniżenia i to dosyć istotnego o 4%, w 2017 dochody wpływu wzrosły o 13% w stosunku do roku 2016, a przez 8 lat rządów Platformy dochody z CIT-u nie wzrosły w ogóle, tylko przez 8 lat utrzymywały się na tym samym poziomie. Pomimo, że gospodarka przecież się rozwijała, to jednak słabość rządu w ściąganiu tych podatków była taka, że w ogóle nie wzrastał. Tutaj o 13%. To daje możliwości rządowi do wprowadzania kolejnych programów socjalnych, bo mamy na to pieniądze. I rząd cieszy się, że może te pieniądze kierować na różne programy wpływające na poziom taki życia codziennego Polaków. Bo są pieniądze i to nie powoduje.
Patrząc jednak na ostatnie sondaże i na koalicję, którą Platforma Obywatelska i Nowoczesna zawiązują, wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość jednak traci na rzecz tej opozycji.
Pani redaktor, ja nigdy nie podniecam się sondażami. Oczywiście ich nie lekceważę. Do sondaży trzeba podchodzić z rozwagą i z pokorą. Sondaże są sondażami, oczywiście są pewnym sygnałem i trzeba go brać pod uwagę. Natomiast jeden sondaż pokazuje, że Platforma prowadzi tam, nie wiem, chyba 6 czy 8 punktami procentowymi, a kilka dni później pokazuje, że inny sondaż i nierobiony na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że my mamy 45%, a Platforma
Czyli sondaże trzeba obserwować, ale niekoniecznie w tym momencie.
Oczywiście, te sondaże były zrobione na zlecenie Platformy i to robiła taka firma sondażownia, się nazywa Kantar Public, która już, że tak powiem, po młodzieżowemu miała kilka gigantycznych wtop.
Wracając na lokalne podwórko, czy strategia na najbliższe wybory samorządowe jest już gotowa?
Pani redaktor, nad wyborami samorządowymi my pracujemy już od roku. Został powołany specjalny pełnomocnik na nasze województwo. To jest
koordynator.
Pan poseł Artur Szałabawka. Ta przygotowania do tej kampanii traktujemy bardzo poważnie.
Najbardziej chcielibyście się skupić tutaj lokalnie, żeby zachęcić ludzi do tego, aby popierali kandydatów Prawa?
Przede wszystkim chcemy, aby jak najwięcej ludzi poszło do wyborów i oczywiście naszym głównym jakby takim celem jako partii to jest oczywiście sejmik województwa zachodniopomorskiego. No, w tym sejmiku działy się i nadal dzieją się dziwne rzeczy. Wiadomo, że sejmik dysponuje wielkimi pieniędzmi na...
O to właśnie chciałam zapytać, czy gra będzie się w tych wyborach toczyła o sejmiki wojewódzkie?
Tak, oczywiście. To nie dotyczy to tylko naszego województwa, ale sejmiki wojewódzkie są kluczowe, ponieważ tam są wielkie pieniądze, a te pieniądze rozchodziły się w sposób naprawdę często skandaliczny. Przykładów na to mieliśmy mnóstwo. W naszym województwie była jedna z większych afer, jeśli chodzi o dysponowanie tymi pieniędzmi, tak zwana afera melioracyjna, gdzie 600 milionów złotych było rozdysponowane w dziwny sposób.
Zdobycie mandatów do sejmiku wojewódzkiego ma pomóc uporządkować tą sytuację.
Tak, oczywiście. No pani redaktor, my bardzo poważnie traktujemy tą misję, jaką jest pełnienie funkcji polityka i uważamy, że nie może być takich skandalicznych rzeczy, jak w województwie zachodniopomorskim, gdzie tam w tych gminach, w tych powiatach, gdzie nie rządzili ludzie blisko związani z Platformą Obywatelską, tam pieniądze nie szły, szły tylko tam, gdzie swoi, a 600, to powtarzam, te 600 milionów na meliorację to było skandalem. Tam już ponad jest 60 osób oskarżonych o nadużycia.
Wróćmy jeszcze do foteli prezydentów miast choćby, bo sejmik wojewódzki to jedno, natomiast jeszcze powinniśmy mieć kandydatów na prezydentów miast. Jak tutaj wygląda sytuacja? Kiedy poznamy te nazwiska? Czy one w ogóle się pojawią?
No oczywiście, że się pojawią, ale to będzie oficjalnie podane i myślę, że już niedługo, ale jeszcze do wyborów jest dość dużo.
Nieoficjalnie mówi się o tym, że będą to znane nazwiska, że PiS pójdzie w kierunku tych osób, które są rozpoznawalne.
Nie, to tych, co będziemy wystawiać na te najważniejsze indywidualne stanowiska w naszym województwie, to oczywiście są ludzie, muszą być to ludzie rozpoznawani, ludzie z jakimiś już dokonaniami, nie będą to ludzie przypadkowi i ludzie gwarantujący dobre zarządzanie miastami. Chcemy doprowadzić do takiej oto sytuacji, jak również na szczeblu centralnym w Warszawie, gdzie gospodarka się rozwija, gdzie wprowadzane są coraz to programy, które są bardzo dobrze przyjmowane dla ludzi. 500+, teraz kolejne wspierające rodziny i też chcemy, i też w tym kierunku będziemy szli. Mamy bogaty program
przedstawiony dla wyjścia. Musimy jeszcze poczekać.
Tak, oczywiście.
Wiemy, że są poddani sondażom i pojawiają się gdzieś tam te nieoficjalne nazwiska. Natomiast tak samo będzie w przypadku Stargardu?
Wszędzie będziemy robić wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik.
Podsumowując naszą rozmowę, realizacja zamierzeń partyjnych to jedno, zdobywanie władzy to drugie, ale czy PiS ma jakikolwiek pomysł na uspokojenie nastrojów społecznych i czy w ogóle głosy opozycji, nie tylko tej stricte politycznej, są brane pod uwagę?
Panie redaktor, my rozmawiamy z opozycją, niestety część opozycji to jest tak zwana opozycja totalna. Szczególnie to widać w Sejmie, gdzie posłowie Platformy Obywatelskiej, czyli ta totalna opozycja, negują wszystko. Ja może podam przykład ze swojego podwórka, czyli dziedzina obronności, ale u nas w Stargardzie przecież mamy bardzo dużo żołnierzy. To gdy w ubiegłym roku procedowaliśmy w Sejmie, czyli pracowaliśmy nad ustawą zwiększającą finansowanie sił zbrojnych, Platforma Obywatelska usiłowała zablokować, dwa razy składała wniosek o odrzucenie projektu ustawy o zwiększeniu finansowania sił zbrojnych. No to przecież, to na to ja w komisji, to trudno mi było znaleźć argumenty, żeby z tymi ludźmi rozmawiać. No jeżeli zależy nam wszystkim na siłach zbrojnych, to powinniśmy starać się jak najwięcej zdobyć pieniędzy dla nich, a oni byli przeciwni istotnemu zwiększeniu finansowania sił zbrojnych.
I tym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Moim gościem był poseł Michał Jach. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Rozmawiała Iwona Mazurek-Orłowska.